Wywiad wnet.
Przyznam się do tego, że zagubiłem się w tych wszystkich prawnych, w tym prawnym labiryncie, który teraz jest w Rzeczpospolitej, więc zaprosiłem mecenasa Artura Wdowczyka, żeby nas oprowadził po tym labiryncie, żeby pokazał nam, gdzie jest wyjście z tego labiryntu i tak naprawdę o co chodzi. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam państwa.
W 130 miastach, tak napisała dzisiejsza Gazeta Wyborcza, mają być demonstracje przeciwko propozycjom Prawa i Sprawiedliwości. W ogóle co to za propozycje i w którym kierunku w tej chwili wymiar sprawiedliwości zmierza?
No tutaj chyba to wszyscy mają problem, żeby powiedzieć, w którym kierunku ten wymiar sprawiedliwości zmierza. Propozycje tak naprawdę dotyczą kar dyscyplinarnych dla sędziów, ale ja myślę, że polski wymiar sprawiedliwości ma zupełnie inne problemy i pierwszym głównym problemem to jest brak odpowiedzialności za cokolwiek. Tak naprawdę gdziekolwiek pójdziemy do sądu, jakiekolwiek są błędy, nikt za nic nie odpowiada. Ja mówię, począwszy od prostej rzeczy, że nie zawiadamia się kogoś, jak ma pojechać do sądu do Rzeszowa i jedzie do Rzeszowa na przykład i jedzie na darmo, a kończąc na takich dużych sprawach jak pana komendy. Przecież 15 lat człowiek spędził w więzieniu. I prawda jest taka, szanowni państwo, że nikt za to nie odpowie, bo delikty dyscyplinarne sędziów się przedawniły. I dzisiaj jest tylko 5 lat, a na przykład w Wielkiej Brytanii nie przedawniają się w ogóle. Ale tak naprawdę to ja uważam, że wszyscy nie odrobili lekcji, którzy uczestniczą w tym, powiedzmy sobie, dyskusji, ponieważ nikt się nie pyta zwykłych ludzi, czego oni oczekują. My mamy dyskusję pomiędzy KRS-em, pomiędzy panią Gersdorf i tak dalej. A ja powiem zupełnie szczerze, niech mi ktoś rozwiąże problem mojej klientki, pani Eli Smolińskiej, która 16 lat nie jest w stanie podzielić majątku w Sądzie Rejonowym w Wołominie. To nie jest normalne. To nie jest normalne. I ja napisałem już wszędzie i co gorsze z Ministerstwa Sprawiedliwości, też inna pani delegowana sędzia odpisała mi, że to jest dobrze. Że właściwie wszystko jest okej. Okay. To ja się pytam, to jest naprawdę okej? Okay? To jest normalny system? To nie jest normalny system. Ale jest też druga strona medalu. Rozmawiam z sędziami, i sędziowie mówią, sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, sąd rejonowy w Piasecznie, referaty po 600 spraw, po 700 spraw. Szanowni państwo, z takim referatem to ci sędziowie nie są w stanie nawet korespondencji sprawdzić. To trzeba zacząć wszystko od innego podejścia. Trzeba zastosować matematykę, czyli policzyć, ile my mamy w Polsce spraw tak naprawdę i podzielić równo te sprawy. Czyli jeżeli w Piasecznie jest 700 spraw, no to trzeba znaleźć sędziego, nie wiem, z Grójca, z Tarczyna, żeby przyjechał na 2 dni do tego Piaseczna i tak zrobił, żeby wszyscy sędziowie mieli równe obłożenie. Jeżeli będą mieli równe obłożenie, a to wtedy się trzeba będzie zastanowić tak naprawdę, jaka jest realna wydajność, co z tym zrobić, jeżeli jakiś sędzia, nie wiem, jest 5 razy wolniejszy od innego. I od tego bym zaczął, bo to są problemy zwykłych ludzi. Ale jest jeszcze inny problem, bo tak naprawdę ostatnio byłem w sądzie w Wałczu. Jest zasada nagrywania. Pan sędzia nie nagrywa. I nie nagrywa nie to, że nie raz, tylko 3 razy nie nagrywa. Po czym się zaczynają pokrzykiwania na świadków, to się nadal dzieje. To nie jest tak, że się nie dzieje. I o tym też trzeba mówić.
No to my możemy o tym mówić, ale w takim razie jak rozpocząć? Bo pan mecenas mówi o tym, że trzeba powiedzieć tak. Czego ludzie oczekują od wymiaru sprawiedliwości? Oczekują szybkich i sprawiedliwych procesów. Oczekują, żeby te
procesy... Ja bym nie powiedział szybkich, sprawnych.
Sprawnych.
Następnym krokiem powinno być wyznaczenie sędziom terminów. Macie zakończyć sprawę w 2 lata. Ale nie tak, że to jest termin instrukcyjny. Nie. Jeżeli to równo podzielimy i każdy będzie miał tyle samo, to trzeba wprowadzić odpowiedzialność za naruszenie tych terminów. Dzisiaj nikt nie ponosi, tak jak mówię, żadnej odpowiedzialności za naruszenie terminów. Jeżeli człowiek idzie do sądu i nie złoży apelacji w terminie, nie opłaci w terminie, no to przegrywa, oddalą mu to. Trzeba zastosować równe zasady wobec wszystkich. A my mamy nadal taki PRL tak naprawdę, że urzędnik czy osoba zatrudniona państwowo to za nic nie odpowiada, a zwykły obywatel, no to jak go dopadnie ten urząd skarbowy albo nie wiem co, no to tak jak pan Kluska, to pozamiatane, tak mówiąc kolokwialnie.
Czyli pana zdaniem ta reforma wymiaru sprawiedliwości powinna zacząć się od dołu i wędrować do góry, a nie zacząć od góry i wędrować do dołu. Czy dobrze zrozumiałem?
W pewnym sensie tak, ale od góry też. Dlatego, że jeżeli nie będzie dobrego przykładu z góry, to się nic nie zmieni. Ale nie wolno zapominać o tym, że ten wymiar sprawiedliwości jest dla ludzi. I my cały czas dyskutujemy o tym, co sędziowie mówią, sędziowie, ale czy ktoś się zapytał poszkodowanych, co oni na ten temat sądzą? Te organizacje, nikt się ich nie pyta o to. Bo... Dlaczego ta dyskusja się odbywa poza adwokaturą, która ustawowo jest częścią wymiaru sprawiedliwości? Dlaczego te postulaty, które my mamy od wielu lat, ja nie mówię organów, tylko zwykłych adwokatów, są nierealizowane. Ja pamiętam 15 lat temu mniej więcej, czy 10, wprowadzano taki przepis do kodeksu postępowania cywilnego, że sędzia miał zezwalać, jak ktoś miał złożyć pismo, to tylko sędzia miał zezwalać. My protestowaliśmy, mówiliśmy, nie może być tak, że mi się zamyka, że ja nie mogę złożyć pisma. Mówiono nam, będzie szybciej. Proszę bardzo, minęło 7 lat, nic nie jest szybciej. Nic nie jest szybciej. Zmieniono teraz nową procedurę, wprowadzono tak zwane plany. A ja już słyszę, że sędziowie mówią, że oni tego nie będą, te plany nie będą realizowane. Poza tym, jak ten plan nie był napisany, no to jedziemy po staremu i tak się kręcimy cały czas w kółko, tak naprawdę.
Mamy wiele dowodów i wiele przykładów korupcji w sądach. Czy pan mecenas kiedyś się z korupcją w sądach taką namacalną zetknął?
Z taką namacalną wprost nie, natomiast widziałem wiele takich przypadków, gdzie było bardzo wyraźne podejrzenie, ale znowu wracamy do problemu takiego. Prokuratura to zazwyczaj umarzała, a odwołanie do sądu, które szło, było klepane, mówiąc, czyli nic się nie działo. Ale to jest, panie redaktorze, właśnie ten problem, o którym ja mówię, brak realnej odpowiedzialności. Musimy przywrócić realną odpowiedzialność na każdym... Bo to jest bardzo proste. Trzeba urealnić odpowiedzialność dyscyplinarną i sędziów, i prokuratorów.
Ale jak?
Proszę bardzo, pierwsze zadanie. To musi być wyciągnięte poza te korporacje. To przecież to, co mówi teraz rząd, że oni wprowadzają model francuski w tym. Ale pan minister Kaleta ostatnio nie powiedział, że na przykład w sądzie dyscyplinarnym francuskim, który sądzi sędziego, większość nie są sędziami. No nie może być tak, że jedni drudzy się oceniają. Ja to dam może proste porównanie. Politycy sobie stworzyli taki sąd polityczny, Trybunał Stanu. Macie państwo efekt, nikogo właściwie nie skazano, ten sąd nie żyje. To po prostu nie funkcjonuje. Powiedzmy sobie szczerze, to co nie funkcjonuje, trzeba zmienić. I przecież mamy takie sprawy głośne, medialne. Przez 4 lata, pamiętam, jeden sędzia, nawet zarzutów mu nie postawiono. My musimy budować nowe struktury i wyznaczać tym, którzy będą decydować, terminy stałe do załatwienia sprawy. Nieprzekraczalne. Nie, że będą jakieś wykręty i tak dalej. Od tego trzeba, moim zdaniem, zacząć.
Szlachetnie pan mecenas mówi, ale teraz mamy do czynienia z prawdziwą wojną na górze. To, co możemy przeczytać w gazetach i opinie polityków, tych najważniejszych polityków, mamy do czynienia z kroczącym chaosem w wymiarze sprawiedliwości. Tak się zaczęło po decyzji jednej z izb Sądu Najwyższego.
No i ja bym wrócił do początku, bo ta decyzja Izby Sądu Najwyższego jest tak naprawdę pokłosiem w wyroku TSUE, tego Sądu Sprawiedliwości. I tutaj następuje pierwszy błąd logiczny. Tak naprawdę z punktu widzenia, jeżeli ktoś jest prawnikiem i czyta umowy międzynarodowe, bo ten sąd jest oparty na umowach międzynarodowych, ten wyrok w Polsce nie istnieje. Dlaczego, szanowni państwo? Dlatego, że ani w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma takiej kompetencji. Co więcej, Polska podpisała tak zwany protokół brytyjski. To ja przepraszam bardzo, jeżeli Polska podpisała protokół brytyjski wyłączający możliwość ingerowania w sprawy organizacyjne polskich sądów, to dlaczego my w ogóle rozmawiamy o jakimś wyroku, który jest niezgodny z umowami, które my podpisaliśmy, a te umowy międzynarodowe są źródłem prawa według konstytucji? Zaczął pierwszy problem.
Ale wydaje się, że rząd respektuje wyroki w tym wypadku TSUE.
I powiem zupełnie szczerze, tego też nie rozumiem. Dlaczego rząd respektuje wyroki, które są niezgodne z umową międzynarodową podpisaną przez rząd?
Czyli tu jest pierwszy ważny znak zapytania, który...
Tu jest pierwszy ważny znak zapytania, a tak patrząc się z punktu widzenia historycznego, nie dajmy się cofnąć o te ponad 600 lat, bo to przypomnę, Kazimierz Wielki w 1356 roku skończył z odwołaniami sądów tak zwanego prawa niemieckiego magdeburskiego do Magdeburga i przeniósł to do Krakowa. Jeżeli taki władca to zrobił i mądrze to zrobił, bo wiedział, widział niebezpieczeństwa, to dlaczego my nagle naginamy się i mówimy, no dobrze, podpisaliśmy umowę, ale bo to TSUE i tak dalej. Ktoś musi powiedzieć w końcu nie. Nie będziemy się naginać.
Ale jak może powiedzieć nie, skoro konsekwencją wyroku TSUE było orzeczenie Izby Sądu Najwyższego, które wprowadziło ten element.
Panie redaktorze, to jest bardzo proste. Jeżeli wyrok TSUE nie ma podstaw prawnych w polskim systemie prawnym, no to jak może później być następny wyrok, który nie ma podstaw prawnych?
No ale co zrobić?
Tu jest ten grzech zaniechania.
No dobrze, ale mamy teraz do czynienia z czymś, co można nazwać buntem części sędziów, którzy...
Może powiem tak. Wczoraj też pokazało się takie, czy pokazywano w telewizji orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które idzie w drugą stronę. Ja mam wielką nadzieję, że troszeczkę wszyscy zaczną myśleć o dobru Polski, tej naszej ukochanej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ale przypomnę też taką sytuację Państwu z mojej praktyki. Bodajże 7 czy 8 lat temu poszedłem do Sądu Najwyższego, sprawa miała dotyczyć weksla. Ja te sprawy obydwie wygrałem, odwoływała się druga strona i ku zdziwieniu Sąd Najwyższy nie zajął się meritum, tylko zajął się badaniem, czy sędzia, który był delegowany przez ministra sprawiedliwości, był dobrze obsadzony, czy nie, bo delegację podpisał podsekretarz. Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym stwierdził, że to jest nieważne postępowanie i wszystko do kosza. Na drugi dzień, jak media się o tym dowiedziały, to bodajże w Gazecie Wyborczej był taki tytuł: Sąd Najwyższy otworzył puszkę Pandory. No bo policzono, ile tych spraw jest, ile to tysięcy i tak dalej. Po czym bodajże po tygodniu lub półtora zebrał się Sąd Najwyższy w pełnym składzie i uchylił to, bo zrozumiał, jaki chaos będzie. I ja myślę, że dzisiaj to powinniśmy apelować do wszystkich, żeby pomyśleli tak naprawdę ci, którzy mają władzę, a sędziowie są obdarzeni władzą, jakie efekty będą tego, co się dzieje. Bo naprawdę ten nasz wymiar sprawiedliwości, ten system, ten cały system, panie redaktorze, jest patologiczny, bo to jest system odziedziczony po PRL-u. Począwszy od naborów sędziów, poprzez ich weryfikację i tak dalej.
No to co z tym zrobić?
Bardzo proste. Trzeba przyjąć zupełnie inną koncepcję i nie robić tak, że my mamy sędziów, którzy mają po 28 lat, tylko popatrzeć, które systemy w krajach naprawdę rozwiniętych funkcjonują. Moim zdaniem jest tylko jeden system, który dobrze funkcjonuje. To jest system anglosaski, gdzie zostaje się sędzią na koniec kariery zawodowej. Nie na początek, tylko na koniec.
Wtedy, kiedy mądrość człowiekowi towarzyszy, kiedy jest doświadczenie.
Czyli dajmy na to, niech ktoś będzie 10 lat adwokatem, radcą, notariuszem. Poza tym ja jestem szczerze przekonany, że ta świeżość ludzi z rynku pozwoli na poprawę sytuacji, bo jeżeli ktoś całe życie był urzędnikiem...
Tylko pan mecenas mówi o świecie idealnym. Mamy do czynienia z tymi sędziami, którzy są, jak ktoś policzył się ponad 700 sędziów powołanych jeszcze w czasach komunistycznych, to tak wygląda sytuacja. Tego nie można zmienić czymkolwiek, dekretem. Ci sędziowie wychodzą na ulicę, ci sędziowie są wspierani przez polityków, takich jak Lech Wałęsa czy Donald Tusk, apelami Gazety Wyborczej, czyli jednej z największych gazet, mówi, musimy po prostu bronić dzisiaj sędziowie, jutro ty. Czyli ta sytuacja napięta i jakby ta kula jest coraz większa.
Ale ja nie wiem, czy ta kula jest coraz większa. Tak naprawdę, panie redaktorze, to, że my odziedziczyliśmy rzeczywiście tych sędziów po PRL-u, to ja mówię, to są znowu grzechy zaniechania. Bo przyjęto, nie wiem, jakieś takie bardzo dziwne założenie, że te osoby, które orzekały w imieniu Polski Ludowej z tym orłem bez korony, to oni w momencie, za jeden dzień nagle się staną niezawiśli. No przecież tak nie jest, prawda?
Co zrobić?
Tak jak mówię, trzeba wziąć, zrobić nabory do tych sądów z innego klucza. Na pewno ta szkoła w Krakowie nie jest dobrym pomysłem, bo tam przecież uczą na stronie tej szkoły w Krakowie wybitni sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. No to kiedy oni się uczyli? Pytam się. Jeżeli oni są w stanie spoczynku, no to trzeba wyciągnąć tych ludzi i umieścić ich przede wszystkim w sądach odwoławczych, żeby to oni decydowali, jak wyroki będą wyglądały na koniec. Tylko wtedy będziemy mieli realną zmianę.
Nie wiem, czy z tego labiryntu wyszliśmy, ale, czy nie weszliśmy do jeszcze większego i bardziej skomplikowanego świata.
Nie, ale trzeba też rozdzielić świat sędziów i polityki i naprawdę sędziowie nie powinni być delegowani do ministerstwa. Jeżeli mówimy o takich zasadach, no to jak jest ktoś sędzią, to powinien sądzić, a nie raz być urzędnikiem ministerialnym, raz sędzią. Za dużo jest tego mieszania tych struktur i stąd moim zdaniem są problemy też. Ale zapamiętajmy też jedną rzecz. W sądach jest potrzeba tego, żeby tą pracę równo podzielić, bo to nie jest, proszę mi uwierzyć, to nie jest możliwe kontrolować 600 spraw, a ktoś inny ma mniej. I trzeba zacząć tak jak pan Giuliani, od małych rzeczy i zrobić zero tolerancji, ale dla wszystkich.
Prezydent Andrzej Duda wydaje się, że jest poirytowany tym wszystkim, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sam jest doktorem praw, skończył Uniwersytet Jagielloński. Pewno nie jest na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim najpopularniejszym prawnikiem, ale to też on ma klucze do tego, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości.
W pewnym sensie tylko ma klucze, bo nie zapominajmy, że to wszystko musi przejść przez Sejm, ale na pewno prezydent jest bardzo ważną osobą i z tego, co słyszałem w wystąpieniach pana prezydenta, na pewno jest zaniepokojony tym, co się dzieje, bo to nie jest dobra sytuacja, tak jak pan redaktor mówi. Chyba potrzeba trochę spokoju, ale też realnej rozmowy na temat, jak to zmienić. Realnej. I bez złych emocji.
Tych złych emocji chyba się nie da uniknąć, bo walka polityczna w Polsce trwa.
Ale to powinniśmy oddzielić. Powiem tak, zmiana w systemie sprawiedliwości.
Ale jak oddzielić, skoro sami sędziowie zapisali się do ugrupowania politycznego?
No i to
w jaki sposób odzyskać sąd wiarygodność, skoro jest tak, że sędziowie są po jakiejś stronie barykady, jak pan idzie do sądu i jest pan rozpoznawany i wiadomo, że pan się kojarzy z prawą stroną, to może pan się spodziewać nieobiektywnego sędziowania, tylko sędziowania ze wskazaniem. Tak jest po prostu w polskim wymiarze sprawiedliwości.
To niestety też jest prawda i kiedyś mój kolega zażartował w taki bardzo przykry sposób, że najbliższa obiektywna właściwość Budapeszt, ale to był żart.
Tym żartem zakończymy. Zapraszamy pana mecenasa na jarmark wnet w najbliższą sobotę i niedzielę w Koneserze. Pan mecenas wie, gdzie jest Koneser, ale nie dlatego, że to jest była fabryka wódki, ale dlatego, że to jest znane miejsce w Warszawie, w którym już kiedyś był jarmark wnet. Tam się rozpoczynał. Artur Wdowczyk był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.